Ostatnia środa miesiąca, wiadomo, należy do tematem tych ostatnich audycji, ostatnich śród miesiąca są lasy i ich piękno. I właściwie ten reportaż, który przygotowałam, możemy zapowiedzieć wspólnie z panią Eweliną Fabiańczyk, która jest rzecznikiem lasów w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Daszbor.
A chciałam zapytać panią, czy las także był dla pani tajemnicą od czasów dzieciństwa, jak mi powiedział pan Jan Wojtasik, były prokurator?
Tak, tak naprawdę, gdyby nie ta tajemnica dzieciństwa i przyjemność, to dzisiaj by mnie tu na pewno z państwem nie było, ale tą tajemnicę to mi przekazywał dziadek leśnik.
Las jest niezwykły, a Puszcza Tarnowska ma w sobie coś magicznego. Tutaj przed audycją panią pytałam, czy miała pani okazję być. Nie, ale ważna informacja.
Tak, ważna informacja. Niestety jeszcze nie miałam okazji być na tym pięknym terenie, ale zapraszam serdecznie państwa do Nowej Soli, do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. Tam z okazji 95-lecia Lasów Państwowych, jak również 45-lecia Nadleśnictwa Nowa Sól, prezentowana jest piękna, piękna wystawa Człowiek, Las, Inspiracje, Puszcza Tarnowska. Także ekspozycje warte, godne podziwu i do 25 sierpnia można je zobaczyć.
My do naszej rozmowy wrócimy po reportażu. Teraz zapowiem ten reportaż właśnie tą sentencją, którą przytoczyłam na początku audycji. Las był dla mnie tajemnicą od czasów dzieciństwa, mówił prokurator Jan Wojtasik, który zwiedzając puszczę na swym jednośladzie spotkał nieopodal Gaju Wandy, leśnika Tadeusza Sokołowskiego. Leśnik zdał bardzo szybki test pana prokuratora na znajomość gatunków drzew, a potem zatopili się obaj w wielogodzinnej rozmowie o historii tego miejsca, które skrywa niejedną tajemnicę. Choćby kasztanowy gaj w środku lasu. Ci z państwa, którzy odwiedzili to miejsce, to na pewno też zastanawiają się, kto i dlaczego posadził kasztanowce w środku lasu. W Gaju Wandy także częstymi bywalcami są wilki, które leśnik Tadeusz Sobolewski złapał w fotopułapkę. Można te wilki pooglądać na fanpage'u Między Nami Zwierzętami. O tajemnicach Puszczy Tarnowskiej opowiedzą bohaterowie reportażu pani Żaneta Wojcieszyk, leśnik Tadeusz Sokołowski z Nadleśnictwa Słowa Śląska oraz Jan Wojtasik, prokurator w stanie spoczynku, miłośnik, pasjonat Puszczy Tarnowskiej i członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów.
Dzisiaj pojedziemy sobie do Gaju Wandy. To jest jedna z form ochrony przyrody występującej na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.
Gaj Wandy?
Gaj Wandy, tak to się nazywa. Leśniczy opowie dokładnie jakby genezę powstania tej formy ochrony, tego właśnie gaju. Będziemy jechali teraz do leśnictwa Dąbrówno.
Pióra ma pani w samochodzie?
Tak, mam pióra w samochodzie.
Takie drapieżne?
Tak, już szponiaste. To jest pióro, no niestety nie naszego ptaka, ptaka naturalnie nie występującego u nas. To jest pióro myszołowca towarzyskiego. Ptak używany w sokolnictwie, bardzo popularny w Polsce. Pióro jest akurat od mojego ptaka, którego posiadam. Posiadam samiczkę, która nazywa się Carmen. W tym momencie właśnie sobie myślę, że wcina obiadek. Trzymam ją w folierze, czyli w takiej dużej klatce, przystosowanej odpowiednio do niej. Teraz akurat nie, ponieważ ptaki co roku zmieniają swoje upierzenie, po prostu pierzą się i robią to w okresie takim wiosenno-letnim, czyli od marca, kwietnia do końca sierpnia. I te ptaki wtedy mają się przepierzyć, żeby na przyszły sezon, czyli powiedzmy od września, zacząć z nim latać czy polować już w pełnym upierzeniu z nowymi piórami. Jesteśmy na miejscu.
Ale tu jest pięknie.
Gdyby tu jeszcze słoneczko na 5 minut zaświeciło, to byście panie zobaczyły, jak ten kasztanowy gaj może się prezentować.
kwiaty, te kiście tak kontrastują, odbijają się w słońcu na tym. No i ptaki.
I ptaki śpiewają i jeszcze to się chyba mazur pszczół nazywa, jak tak. One pięknie tutaj buszują, to coś wyjątkowego. Jesteśmy, można powiedzieć, z jednej strony chyba w najciekawszym i nieodgadnionym do końca miejscu, a z drugiej strony w takim najładniejszym miejscu.
Dlaczego nieodgadnionym?
Ciągle nie mamy odpowiedzi na różne jeszcze ważne pytania. Na przykład, dlaczego te kasztany tu rosną? W lesie, w centrum ogromnego kompleksu leśnego.
Kto je posadził?
Kto je posadził i dokładnie dlaczego? Czy chodziło o sprawy gospodarcze, czy estetyczne, czy może po prostu miał być to wabik dla zwierzyny leśnej? Tak naprawdę do końca tego nie wiemy, chociaż oczywiście są pewne hipotezy. Więcej 700 metrów od tego miejsca w linii prostej znajdowały się pawilony myśliwskie, taki zespół obiektów rezydencjonalnych księcia siedlisko bytomskiego. Mniej więcej te obiekty były wzniesione na początku XIX wieku i służyły właśnie jako baza leśna myśliwym, którzy gościli na zamku, pewnie i samemu księciu także. I z tamtego miejsca do tego, gdzie się znajdujemy, czyli gaju Wandy, prowadziła taka, powiedzmy, kręta, prawdopodobnie bardzo malownicza droga, a samo miejsce wówczas nazywało się Lipowym Zaciszem. I to jest fragment tego większego obejścia, które dzisiaj ma formalną nazwę Gaj Wandy, zespół przyrodniczo-krajobrazowy i podlega oczywiście ochronie prawnej według zasad przewidzianych dla tego rodzaju obiektów. Kasztanowców jest blisko 200. Mają 70-80 lat najprawdopodobniej, ale mamy tutaj blisko 20 dębów, które liczą sobie po lat 300. Buki dwustuletnie, ponad 130-letnie daglezje, sosny, wejmutki i jeszcze kilka innych rodzajów drzew, jak na przykład lipy, które genetycznie chyba są związane z najstarszą nazwą właśnie Lipowego Zacisza. Następuje przełom wieku XIX na XX i na mapach w miejsce właśnie Lipowego Zacisza pojawia się Gaj Wandy. To jest ten czas, kiedy książę siedlisko bytomski ma mamę o imieniu Wanda i córkę o takim samym imieniu. I prawdopodobnie właśnie to na ich cześć ta nazwa została zmieniona. Jedna z wersji każe wiązać tą plantację z powstaniem czy istnieniem w Nowej Soli fabryki kleju. Była taka fabryka, kasztany są doskonałym surowcem właśnie do wytwarzania kleju i być może szukając różnych sposobów dochodów z lasu, właściciel tegoż lasu postanowił właśnie wykorzystać ten obszar do posadzenia plantacji kasztanowej, ale to jest tylko jedna z wersji, ale las był w tym czasie bardzo intensywnie eksploatowany gospodarczo. Dość wspomnieć, że równolegle do tej linii, to jest ta droga, którą Państwo przyjechaliście, prowadziła leśna kolejka. Taka właśnie do transportu drzewa, gliny, piasku.
Warto wspomnieć, że ta kolejka początek swój bierze od jeziora Tarnowskiego, czyli od Tarnowa i ciągnie się niemalże do Lipin. Tam w lesie, pamiętam, jest miejsce takie, gdzie był stary tartak w środku lasu. Do dziś pozostały tam już ruiny, studnia bardzo głęboka. Był to tani środek transportu.
Bardzo wygodny. Musimy pamiętać, że w tamtych latach poziom wody był znacznie wyższy niż obecnie i jedna z dróg leśnych w prostym tłumaczeniu nazywana była na przykład dużą drogą błotnistą. Dzisiaj jest to właściwie piach pylisty w tym miejscu i mało kto pamięta, że mógłby być tam problem właśnie z przeprawieniem się z uwagi na wysoki poziom wód, więc kolejka leśna miała swoje ogromne uzasadnienie.
Kasztanowce to taka domieszka jest tych drzew liściastych, które wzbogacają nie tylko tam glebę, ale i środowisko, mikroklimat wytwarzają taki specyficzny w lesie. W naszych tych borach tutaj sosnowych, takich przeważających sosną, no takie oazy są perełkami, no o które trzeba dbać. A trzeba powiedzieć, że te kasztanowce tutaj uratowaliśmy, postanowiliśmy te kasztanowce chronić i no, żeby odbudowały sobie te korony. Za sprawą tego śrutówka kasztanowcowiaczka już czerwiec, lipiec, liście były rude, opadały, owoców nie było, kwiatu nie było, drzewa były osłabione, wysilały się po prostu jeszcze w tym samym roku, drugi raz puszczały liście, drugi raz kwitły, no i to automatycznie odbijało się na kondycji tych drzew. Grabiliśmy te wszystkie liście, zakopywali, bo o paleniu nie było mowy, schodziło zbyt długo. Dopiero te kasztanowce w ubiegłym roku odwdzięczyły się nam i zaczęły kwitnąć, zaczęły wydawać owoce, także do dziś jeszcze leżą kasztany pod niektórymi i po prostu zwierzyna nie nadążyła ich skonsumować, było ich tyle. W tym roku tego kwiatu już jest o wiele więcej, no i to buduje, bo same korony są zielone, pełne, odbudowane, no bardzo nowych, dużo pędów, no i tego kwiatu jest tyle, że no cieszy, to cieszy oko, nie? No, nie wspomnieliśmy jeszcze, że te kasztanowce, które nie wytrzymały kondycyjnie, uschły, po prostu porobiły się place. Jak pani widzi, one są posadzone w różnych odstępach, jak na plantacjach. Wiadomo, to jest, tak nazywamy tutaj, plantacja kasztanowa. Jakby nie spojrzeć, to one mają ładnie w rządkach, czy w prawo, czy w lewo, czy po skosie, są ładnie, równiutko posadzone. I wszystkie te braki, które powypadały nam, no bo wiadomo, niektórych już nie udało się uratować i poginęły. Jak widać, pościnaliśmy je albo poprzewracały się już same. Uzupełniliśmy drzewami owocowymi. Jabłonie, grusze, to są takie szlachetne drzewka. I wszystko to uzupełniliśmy tymi owocowymi. To, tak jak mówię, jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, leszczyna. To wszystko uzupełnione jest, takie urozmaicone.
To będzie właśnie tutaj żarnia.
No zawsze tu i zwierzyna skorzysta, i ptaki skorzystają, a i człowiek sobie przyjedzie jakieś jabłuszko czy gruszkę skonsumować.
Sosna wejmutka. To takie charakterystyczne, niekiedy dwa razy większe niż ta szyszki, mogą być ozdobą naprawdę najpiękniejszych choinek bożonarodzeniowych.
Także takie naturalne miejsce dla rogatyńca, naturalne dla jelonka rogacza. W takiej próchnicy właśnie można spotkać larwy. Dlatego wszystkie takie stare pnie dębowe, jak można zauważyć, są obryte dookoła przez dziki, no bo wiadomo, dzik szukając pożywienia, dla niego taka larwa kilkucentymetrowa to spory zapas białka i naturalnego oczywiście.
Trzeba powiedzieć, że Puszcza Tarnowska, no to w tym krajobrazowym zwłaszcza rozumieniu, to szmat ogromny lasu. Od brzegów Jeziora Sławskiego po prawy brzeg Odry pod Nową Solą. To jest mniej więcej chyba 26-24 kilometry, w zależności od miejsca dokładnie, więc można się tutaj zgubić i trudno jest nieraz znaleźć obiekt, o istnieniu którego coś wiemy, że powinien być, a jednocześnie nie znamy tego lasu wystarczająco dobrze. A powiem, no już kilkanaście lat próbuję go poznać i ciągle sobie tylko uświadamiam, jak mało wiem na ten temat. tutaj, gdzie się znajdujemy. Obraz pierwotnego lasu zachował się tylko fragmentarycznie. Jesteśmy blisko właśnie takiego fragmentu. Możemy tam na moment sobie podejść i zobaczyć, jak mogło to wyglądać, powiedzmy, jakiś czas temu.
A pan poruszył bardzo właściwie taki kontrowersyjny aspekt. Czy my dzisiaj możemy walczyć o las pierwotny, bo to miało miejsce w Puszczy Białowieskiej. To jest Puszcza Tarnowska. Czy dzisiaj w ogóle można mówić o lesie pierwotnym? Bo o to są spory, żeby zostawić las samemu sobie, przynajmniej jakąś część. Dużo miłośników przyrody tego oczekuje.
No są dwa poglądy. Jeden taki, że przyroda obroni się sama. Drugi, że jednak trzeba jej w tym pomóc. Bo co do tego, że las jest niezbędny ludziom do życia, to chyba już nikt nie kwestionuje tej tezy. To jest oczywistość, której dowodzić nie trzeba. Są przykłady ze świata, kiedy właśnie lasy pozostawione same sobie znakomicie sobie poradziły i też można dysponować takimi przykładami, które dowodzą czegoś odmiennego, że lasom trzeba jednak pomagać. Powiedzmy tak, myśmy naszą rozmowę zaczęli od poletka kasztanowego i odważę się powiedzieć, że gdyby nie ludzka pomoc, te kasztany w ciągu najbliższych kilku lat zginęłyby zupełnie. Jednak ta pomoc była konieczna. Myślę, że zdrowy rozsądek i fachowa wiedza powinna o tym decydować. Utrwalony jest pogląd wśród naukowców, że zostawiony sobie las potrzebuje mniej więcej 500 lat na to, żeby stał się lasem pierwotnym z prawdziwego zdarzenia.
500 lat.
500 lat. Połowa tysiąclecia. To bardzo dużo i być może nie ma takiej społeczności na świecie, która by chciała zainwestować w rozwój lasu, który za 500 lat miałby się okazać tym takim jakby celem tejże inwestycji. Są jeszcze na świecie resztki lasu pierwotnego zachowane w formie parków narodowych, chociażby na obszarze Stanów Zjednoczonych czy Kanady. No z relacji ludzi, którzy oglądali te lasy, wynika, że są to miejsca niezwykle fascynujące. Ale w Europie raczej na to chyba szansy szybko nie mamy.
Dzisiaj tworząc zręby na przykład zupełne, czy nawet te gniazdowe, złożone rębnie, na każdej powierzchni pozostawiamy około 5% starego drzewostanu, który po prostu nie ruszamy. On po prostu, tak jak stara puszcza, ma stać, ginąć. To takie kępy są nie mniejsze niż 6 arów do około 20. I po prostu one właśnie przypominają, mają o tym starym drzewostanie, jaki tutaj kiedyś był. Tu jesteśmy w tej chwili, też mamy taką piękną kępę, którą też zamierzaliśmy tutaj zostawić. Niemniej jednak w ubiegłym roku utworzyliśmy tutaj wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół z Jodłowa. Utworzyliśmy taki krajobrazowy park, który został zarejestrowany w ubiegłym roku. Łącznie ta powierzchnia tych kasztanowców. Do tego dołączyliśmy tutaj 48 czy coś arów, około pół hektara tej kępy. Stare świerki, modrzewie, potężne daglezje, dęby, lipy, buki. Jest wszystko. Tu obok stoimy koło buka, który jest w tej chwili jak pomnikiem przyrody. Drzewo potężne, prawie 4,80 obwodu, około 30 metrów wysokości. Trochę nam tam połamały wichury te gałęzie, trochę jakiś tam czub jeden się odłamał, ale drzewo jest w dobrej kondycji, ulistowione, trzyma się dobrze, na pewno jeszcze długo, długo postoi.
A jak panowie się poznali?
Właśnie tutaj.
Właśnie w tym miejscu. Ja, powiedzmy, wędrowałem sobie, próbując poznać, co to jest za miejsce. I w którymś momencie odniosłem wrażenie, że ktoś moim tropem podąża. Prawdopodobnie byłem podejrzany o jakieś niecne zamiary, nie wiem, kusownictwo czy coś innego. Pan Tadeusz być może nam to wyjaśni, ale faktycznie tutaj spotkaliśmy się i co ciekawe, w czasie rozmowy pozwoliłem sobie na pewien test, na ile gospodarz zna swój las, pokazując na smartfonie kilka fotografii drzew. Proszę sobie wyobrazić, że każdy rozpoznał co do miejsca, lokalizacji i oczywiście nazwy.
A to były drzewa sfotografowane tutaj?
Tak, sfotografowane przeze mnie w różnych miejscach właśnie puszczy, które ja uważałem, że są drzewami ciekawszymi, no ale przecież to jedne z wielu milionów drzew, które tutaj rosną, także...
W przekonaniu pańskim były to dęby, a okazało się, że to są jednak buki. No. I wyprowadziłem tutaj z błędu jednego, no i z drugiego to koryto, to które tam jest na tym. Tak. A tak rzeczywiście, jadąc tu, przyjeżdżając po terenie, oczywiście nie sposób nie zauważyć pana Jana w kamizelce, chodził, nie znałem go oczywiście do tej pory, no ale widzę, że ktoś chodzi z aparatem, mówię, no czegoś szuka, czymś się interesuje. Oczywiście zatrzymałem się, przedstawiłem się, no powiedziałem, że czy mogę w czymś w ogóle pomóc tutaj, jeżeli tego. Oczywiście chodziło o tego buka, szukał pan tego buka, tak. Tutaj nie mógł pan znaleźć, doszliśmy tu do tego miejsca, no i... Kilka godzin na rozmowie nam tutaj zeszło oczywiście, także od tamtego czasu tak się znamy.
Las był dla mnie tajemnicą właściwie od czasu dzieciństwa. Rzeczywiście w czasie pracy zawodowej nie miałem możliwości, żeby bliżej zająć się studiowaniem problematyki leśnej czy poznawaniem lasu, no ale jak już trafiłem na czas spoczynku zawodowego, no to mogłem sobie na to pozwolić. Mniej więcej to już blisko 10 lat. Poświęcam właśnie sporo czasu na poznawanie historii tego obszaru leśnego i oczywiście jego walorów przyrodniczych. No i na popularyzację. Nawiasem mówiąc, niedługo mam nadzieję ukaże się mała encyklopedia Puszczy Tarnowskiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wspólnie z panem prezesem Mirosławem Wojczakiem, właśnie prezesem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów i oczywiście przy pomocy leśników takie małe dziełko powstaje w tej chwili, jest w wydawnictwie.
My tutaj w Nadleśnictwie też korzystamy właśnie z wiedzy pana Jana i wielu innych osób, ponieważ jakby w celu też przedstawienia właśnie tego piękna Puszczy Tarnowskiej. W tym roku, dokładnie 22 czerwca, organizujemy rajd rowerowy. To jest rodzinny rajd rowerowy Szlakiem Tajemnic Puszczy Tarnowskiej, gdzie pan Jan będzie opowiadał trochę na temat puszczy. Kolejnym gościem na pewno będzie pan Tadeusz Sokołowski, czyli leśniczy, który mam nadzieję też wspomni o tych terenach. Rajd rowerowy będzie liczył 32 kilometry, około, wiadomo, to jest około 32 kilometrów i będzie kończył się taką kolejną niespodzianką, ponieważ na naszym terenie tutaj Nadleśnictwa dzieje się bardzo dużo różnych wydarzeń i stwierdziliśmy, że połączymy kilka faktów. Właśnie rajd, który jest organizowany corocznie, praktycznie już od kilku lat, przez stowarzyszenie oraz drugą imprezę, czyli Noc Kupały, która jest organizowana przez jeszcze jedno stowarzyszenie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w gminie Sława. I my właśnie w tym roku robimy jedną imprezę tak naprawdę z tych dwóch, czyli uczestnicy, w skrócie mówiąc uczestnicy wyruszający na rajd, po przejechaniu tych 32 kilometrów trafiają do Tarnowa Jeziornego, gdzie zaczyna się jakby druga część tej imprezy, czyli właśnie ta Noc Kupały, na której będą i występy różnych lokalnych artystów, no na pewno biesiadowanie przy ognisku, smaczne jedzenie i no takie zakończenie, czyli puszczanie wianków na jezioro Tarnowskie. Część wianków będzie przygotowane przez właśnie panie z Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet, a część myślę, że będziemy robili na miejscu.
Co w lesie najbardziej pana fascynuje? Bo tak mnie to zaintrygowało, jak powiedział pan, że już w dzieciństwie ta magia lasu pana przyciągała.
Ogrom lasu to jest pierwsza rzecz, która zwraca uwagę. My na ziemi lubuskiej mamy tych lasów sporo. Powiem, miałem okazję rozmawiać na przykład z cudzoziemcami, chociażby z Hiszpanii, z Francji. Zazdroszczą nam bardzo tego, że mamy dużo zielonych lasów i że każdy z nas właściwie w dowolnym miejscu może sobie do tego lasu wejść. Bo to nie jest taka rzecz bardzo oczywista na całym świecie. Uważam, że te lasy są po prostu piękne. Dostarczają nam mnóstwa wrażeń przeróżnych obserwacji. Można obserwować zwierzynę. można słuchać, tak jak w tej chwili, śpiewu ptaków, gdzie jesteśmy. Jest to jedno z takich ciekawych miejsc przecież. Ale też te lasy mają swoją historię. Piękną, ale i czasem dramatyczną. I kiedy zaczynamy gdzieś tam w starych źródłach zapoznawać się z jakimiś aspektami tej historii, z dramatami ludzkimi, poznawać stare legendy dotyczące różnych miejsc, no to trudno byłoby się nie zafascynować właśnie tego rodzaju przeszłością i tego rodzaju pięknem. Chcę powiedzieć, że mamy kilka miejsc, zresztą dzisiaj już pan Tadeusz o tym wspominał, po starych leśnych osadach. Dzisiaj są tam ślady, albo tych śladów już prawie wcale nie ma, ale proszę sobie wyobrazić, że jak na przykład do tej nieistniejącej osady, którą nazywamy Dębówkiem, a która miała historyczną nazwę Glogajche, zbliżamy się, to tam w tym miejscu ptaki śpiewają inaczej niż w całym lesie. I tony tego śpiewu i głośność jest po prostu inna. I jadąc po cichu rowerem, bo to jest w moim przekonaniu najlepszy środek lokomocji, żeby właśnie wędrować przez duży las, to się po prostu najzwyczajniej słyszy, tak, na bez jakiegoś dodatkowego, że tak powiem, wysiłku można tą zmianę usłyszeć, wyczuć.
Wielu ludzi postrzega las czy drzewa jako takich milczących świadków naszego życia, naszej historii.
Rozmawialiśmy dzisiaj o tym przy innej zupełnie okazji z panem Tadeuszem. Według pewnych takich teorii las jest takim zaklętym miejscem pamięci. W przeszłości, jak chciano jakąś społeczność pozbawić w związku z przeszłością, z historią tej społeczności, dbano między innymi o to, żeby wyciąć wszystkie stare drzewa. Kiedy Karol Wielki podbijał Sasów, no to jedno z zadań, jakie otrzymali jego wojowie, polegało na ścięciu właśnie najstarszego drzewa, w którym miała być zaklęta czy skumulowana pamięć właśnie historii Sasów. Wiemy też, że na przykład na Litwie wycinano w czasie chrystianizacji stare drzewa. Litwini, żeby chronić je, zawieszali na tych drzewach kapliczki. Nie wiem, na ile udawało im się te drzewa ochronić, ale oni wierzyli, że jak na starym drzewie zawieszą kapliczkę, to uchronią to drzewo przed wycięciem i w ten sposób będą też chronić pamięć o swojej historii, o swoich przodkach. Także drzewa, zwłaszcza dęby, ale też inne stare drzewa mają taką właśnie rolę akumulatorów pamięci historycznej.
Proszę zauważyć, że wielu ludzi płacze, kiedy wycinane są drzewa. Kiedy w Zielonej Górze wycinano stare lipy pod jakieś bloki, to ludzie płakali.
Te lipy rosły razem z tymi ludźmi. Ci ludzie wiążą wiele wspomnień właśnie z tymi drzewami. I to jest taki ból, nie?
W starych legendach z drzewami związane były losy ludzkie, na przykład w klonach. I ludzie niekiedy obierali sobie drzewa za rodzaj swoistego patrona. I uważano, że na przykład, przynajmniej w słowiańskich legendach, jeżeli ginęło drzewo, to musiał umrzeć też człowiek, który z tym drzewem był związany. Dopatrywano się też relacji odwrotnych. Jeżeli gdzieś człowiek wyruszył w świat, a drzewo, które było jego patronem, obumarło, pozostali odczytywali to jako znak właśnie, że ten człowiek już nie żyje. Oczywiście są to legendy, są to jakieś przypowieści, ale być może jest jednak między światem drzew a światem człowieka jakaś więź jeszcze nie do końca rozpoznana, więź duchowa. Niektórzy piszą o tym bardzo dużo. Nie wiadomo, gdzie kończy się rzeczywistość, gdzie zaczyna się, powiedzmy, myślenie autorów, ale na pewno istnieje między lasem a człowiekiem ogromny związek taki, który No prawdopodobnie wynika z faktu, że większość z nas, mam na myśli przodków, no jednak związana była z lasem. Tutaj szukaliśmy schronienia, tutaj była żywność, którą można było zdobyć w czasie polowania. Z tych drzew przecież powstawały domy, budowano drogi. Ile to? Około 30 tysięcy rodzajów zastosowania drewna wyliczono właśnie jako użyteczności tego po prostu obecnego wokół nas środowiska, tak? Może się nie należałoby dziwić, że takie właśnie emocjonalne związki występują. Poza tym, no, może by należało zacząć od rzeczy podstawowej, czyli tego, że jest to po prostu fabryka tlenu, która jest nam niezbędna do życia. Jak zabraknie drzew, to nie będziemy mieli czym oddychać.
Czy jakbyśmy tak sobie tutaj dłużej pobyli, ile, panie Tadeuszu, na pierwszą wilczą sporę by trzeba było czekać?
No to bardzo szybko dziki wychodzą, bo mają spokój teraz. Także.
Wilki ślad za nimi.
A wilki, tak, wilki tutaj właśnie spotykamy też bardzo często. Są, ja tu właśnie na kasztanach też widziałem, mam to nagrywane, zwłaszcza, że mam porobione takie fotopułapki, gdzie nęciska porobione są i no tam widzę, co przychodzi i tam często właśnie wilki odwiedzają to. No, mam w telefonie tamtym ponagrywane, możemy pokazać. Biały dzień chodzą.
Zaklęte miejsce pamięci, reportaż o prastarej duchowej więzi człowieka z przyrodą, której piękno odnajdujemy w pniach, koronach drzew, podaniach, legendach, śladach historii. O tajemnicach Puszczy Tarnowskiej opowiadali Żaneta Wojcieszyk, Tadeusz Sokołowski z Nadleśnictwa Słowa Śląska oraz Jan Wojtasik, miłośnik i pasjonat Puszczy Tarnowskiej. A za chwilkę, za moment z panią Eweliną Fabiańczyk porozmawiamy o też o lesie, właściwie też o lesie. 20.47, magazyn Między Nami i Zwierzętami, dzisiaj w całości poświęcone sprawom lasu. Teraz ta nasza rozmowa z panią Eweliną Fabiańczyk. Oczywiście proszę się nie martwić, z tej rozmowy nie będzie nikt państwa, Iza nie będzie państwa odpytywała po 21.15. To chodziło bardziej o reportaż Zaklęte Miejsca Pamięci. Ale dzisiaj właśnie w studio gości pani Ewelina Fabiańczyk, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I zaprosiłam panią dlatego, żebyśmy porozmawiały o różnego rodzaju imprezach, miejscach, właściwie wszystkim tym, co związane jest z lasem, z puszczą, z borami, ze zwierzętami, z ptakami, bo wiem, że będzie pani też pewnie mówiła o projekcie, którym młodzież podgląda ptaki. Ale może zacznijmy od pożarów, dlatego że niedługo zacznie się robić sucho. Znów słyszałam, pogoda nie jest optymistyczna, jeśli chodzi o rośliny, zwierzęta i wodę, że mają się zacząć upały i trzeba być bardzo ostrożnym wtedy w lasach.
Tak, tak mówiąc o pożarach, to byśmy mogli ująć to, że będziemy mówić o jednym z tematów, który prezentujemy tak naprawdę w naszej leśnej osadzie, czyli takich działaniach edukacyjno-promocyjnych podczas różnych wydarzeń. I to jest niezwykle istotny temat, zwłaszcza teraz w tym okresie przedwakacyjnym, a tak naprawdę już w tym okresie letnim, bo majówkę możemy już też postrzegać jako te ciepłe i piękne dni, które nas nastrajają przed wakacjami. I tutaj warto podkreślić, że sytuacja, sami wiemy, jak idziemy po lesie, jest różna. Jeżeli nam coś brzęczy, tak czujemy szelesty, to też świadczy o tym, że ta ścioła jest coraz suchsza.
Tak, chrzęści.
Chrzęści, tak. Pani kiedyś to ładnie właśnie powiedziała, chrzęści. I warto na to zwracać uwagę, że rośnie ryzyko i to ryzyko dotyczy nie tylko lasu, ale też nas. Tak naprawdę nas, naszego otoczenia. Jeśli chodzi o pożary, to my jako leśnicy i ta cała służba leśna kontrolujemy stan lasu, bo tu chodzi o stopień zagrożenia leśny. No niestety mogę powiedzieć, że już w tym roku mieliśmy 142 pożary, co jest praktycznie trzykrotnie większą liczbę stanowi w tym okresie niż w minionym roku. Ta liczba może nas tylko przerażać, aczkolwiek musimy zastanowić się, jak temu zapobiegać. I owszem, turyści, bo chodzi o to, że też wakacje się zbliżają, turyści nam często zgłaszają sami. Ta świadomość nasza bardzo mocno rośnie i jesteśmy takimi sojusznikami tego lasu. Pożary są różne, powstają z różnego powodu. Są to też podpalenia, ale są też czasami zaniedbania. Zwykły papieros, zwykły pojazd zmechanizowanym, co jest zabronione po lesie, po terenach leśnych. Oczywiście nieoznaczone, w oznaczonych miejscach można używać pojazdów zmechanizowanych, ale są to drogi, a nie teren leśny. To też stanowi takie pewne ryzyko. Co tu jeszcze mogę dodać jako leśnicy? Jak my to w ogóle regulujemy i może tak badamy ten stan lasu, stan zagrożenia? Może przywołam, co to jest w ogóle stopień zagrożenia pożarowego? Jest to taki stan zagrożenia pożarowego określony na podstawie trzech parametrów. Jest to wilgotność ściółki, wilgotność względna powierzchnia oraz współczynnika opadowego. Ten stopień określa się w terminie od 1 marca do końca września, do 30 września, poprzez codzienne pomiary. Pomiary robimy dwa razy dziennie o godzinie 9 i o godzinie 13 i mamy cztery stopnie. Jest stopień zerowy, czyli brak zagrożenia, stopień pierwszy zagrożenie małe, drugi stopień zagrożenie średnie i trzeci zagrożenie duże. Jeżeli mamy do czynienia ze stopniem dużym zagrożenia, wówczas nadleśniczy miejscowy tego danego terenu, danego nadleśnictwa wprowadza zakaz wstępu do lasu. Są różne inne tytuły wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Są to mniej, czasami na przykład huragany wywołują takie sytuacje, że nadleśniczy musi wprowadzić, czy wprowadza ten zakaz, czy inne sytuacje zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Pewne zabiegi gospodarcze też tutaj prowokują do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, ale co tu jeszcze warto jakby przywołać? Jeszcze wrócę do tego stopnia zagrożenia. Jeżeli przez 10 dni, przez 5 kolejnych dni ta wilgotność ciułki utrzymuje się w tym stopniu dużym zagrożenia i wilgotność ciułki będzie niższa niż 10%, wówczas jest wprowadzony ten zakaz. Także to jest cały czas obserwowane. Warto, i tak myślę, że pani Małgosiu, zrobimy tak, że na profil Facebooka po naszej audycji wrzucimy, jeśli pani pozwoli, oczywiście link do strony internetowej, gdzie można sprawdzić, gdzie na danym terenie, gdzie planujemy na przykład wyjazd, jest wprowadzony jakiś zakaz, czy jest zagrożenie pożarowe. Także taką mapę naszą na stronie akurat Banku Danych o Lasach, myślę, że warto poznać.
Pani będzie nam tutaj dzisiaj też w czasie konkursu towarzyszyła i myślę, że słuchacze, konkursowicze będą mogli też porozmawiać z panią, a może właśnie też przez panią zostać troszeczkę przepytani. Ale chciałam też, żeby pani opowiedziała, bo wiem, że jest pani takim rzecznikiem, który uczestniczy i właściwie wymyśla bardzo dużo różnego rodzaju imprez, jakichś eventów, jakichś no, takich projektów, pomysłów, które no, mają w jakiś sposób nas skłonić do zastanowienia się nad rolą lasu, zwierząt w naszym życiu. Który z tych projektów jest pani najbliższy?
To bym zaczęła od początku roku, ale to jest zima.
To nie wiem, czy mamy tyle czasu.
Nie no, może tak, nie tyle, że ja wymyślam, bardzo dużo nasi edukatorzy leśni z każdego nadleśnictwa, bo w każdym nadleśnictwie mamy edukatorów wspierających, mamy pasjonatów leśników i mamy koordynatorów tej edukacji z danego regionu. To są też ich eventy, ich prace i ich inspiracje, także tutaj wspólnie mamy okazję działać, a ja jako no, pracownik
dobrze,
niedawna.
Dobrze, ale który projekt ale jest mój najbliższy?
Myślę, że ekochoinka. Chyba tak, bo to był taki początek pracy, kiedy to zaczęłam i taka inspiracja, ale pani wyłoniła teraz zimę w lecie.
No właśnie. Ale to miło czasami
wspomnieć. Myślę, że ekochoinka, zielonogórska ekochoinka, to jest taki fajny moment, gdzie możemy w ramach tej całej akcji, która wiąże się ze Świętem Bożego Narodzenia, później zrecyklingować tą choinkę, która stoi i na deptaku i w tym roku również ta choinka, myślę, że państwa zaskoczy pod kątem recyklingu, bo ten materiał z choinki, która stała jeszcze w styczniu obecnego roku, na pewno będzie wykorzystana w 100% i tutaj nie chciałabym zdradzić, bo to ma być niespodzianka w grudniu.
Jesteśmy chyba pierwsze, które wspomniały przyszłoroczne święta, jeżeli mogę tak powiedzieć.
Ale już tak kalendarz rozszerzyłyśmy, jeśli chodzi o kalendarz imprez do grudnia, więc warto powiedzieć, co będzie najbliżej. Zaczynamy w zasadzie, znaczy zaczęliśmy już w styczniu. Były po drodze innego typu wydarzenia i majówkowe i różne inne działania edukacyjne Lasów Państwowych. Ja też tak jakby podkreślę, że ta nasza edukacja leśna ma za zadanie upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym, o środowisku leśnym, o zrównoważonej gospodarce leśnej, o pracy leśnika, o naszych pasjach, a tak naprawdę to też jest taka nasza komunikacja, że my możemy się dowiedzieć, co ludzie od nas oczekują, gdzie się wybierają, a co by chcieli też poznać, jakie też problemy, często słyszymy, jakie mają problemy w szkole, że tego się nie przerabia, tu fajne rzeczy opowiadamy, realizujemy gry i zabawy. I tak za dwa dni, bo może zaproszę w pierwszej kolejności do Nadleśnictwa Cybinka. W Cybince odbędą się bardzo fajne leśne warsztaty teatralne podczas Dnia Dziecka, takiej imprezy lokalnej z samorządem lokalnym organizowanym. Tam dzieci z produktów, takich ekoproduktów będą tworzyły maski, będą dostawały dwóch wierszy o zwierzętach i będą tworzyły teatrzyk dla swojej widowni, która przyjdzie na tą okoliczność.
Maski, to jest
tak, tu
ciekawa.
Akurat pani Beata z Cybinki, nasza koordynatorka edukacji, jest autorką tego pomysłu i jest to druga edycja, więc mam nadzieję, że po prostu będzie się to rozrastało i inspirowało też innych do takich zabaw typowo leśnych w plenerze.
Dobrze, mamy, właściwie nam zostało niewiele czasu do 21:00, wtedy będzie serwis informacyjny i przed konkursem myślę, że dokończy Pani kilka i poinformuje
Mam nadzieję.
Pani słuchaczy
tak
o jeszcze kilku imprezach. Troszeczkę słuchaczy przetrzymamy przed konkursem. Widziałam za szybą, że Iza Kwiatkowska już się pojawiła, już szykuje prezenty dla Państwa. Po 21:15 jeszcze parę słów od Pani Eweliny, a potem już zacznie się konkurs przyrodniczy, na który już teraz Państwa zapraszam.